Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witamy na dzisiejszym spotkaniu, które odbywa się przy okazji wystawy Natalii Barzowskiej pod tytułem Leże. To jest projekt, który artystka przygotowała z myślą o przestrzeni miejsca projektów Zachęta, gdzie jest dużo prac nowych i też kilka prac powstały w ubiegłym roku. Głównie ten projekt Luna, który obejrzeć mogą Państwo na niższym poziomie galerii. Przedstawiam artystkę. Przedstawiam również Dorotę Łagowską, którą zaprosiliśmy tutaj wspólnie do rozmowy na temat wystawy, do rozmowy na temat twórczości Natalii Barzowskiej i też na temat rozwijających się ostatnio coraz prężniej też w Polsce Animal Studies, czyli takich jakby studiów, które badają pozycję zwierzęcia, też pozycję zwierzęcia w kulturze, relacji zwierzę-człowiek, postrzeganych w nowy sposób, już z pominięciem tej dominującej tylko zawsze pozycji człowieka. Ja to bardzo upraszczam, mam nadzieję, że te wątki jakoś też wybrzmią w rozmowie między Dorotą a Natalią. Jeszcze może powiem parę słów o samej artystce i o zaproszonej tutaj gościu. Także Natalia Barzowska łączy jakby dwa wykształcenia. Jest wykształcenia lekarką, też napisała doktorat z psychiatrii i właściwie z pogranicza estetyki sztuk wizualnych psychiatrii. W 2010 roku go obroniła, nosił on tytuł Ocena emocji wyzwalanych przekazem wizualnym osób cierpiących na depresję. Potem postanowiła jednak poświęcić się twórczości artystycznej i ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Od dwóch lat jest obecna na scenie artystycznej. Myślę, że miała dosyć mocne takie wejście i dała się zauważyć. Bardzo miło, że tutaj zgodziła się przygotować projekt do miejsca projektów Zachęty. Dorota Łagocka z kolei jest z wykształcenia historykiem sztuki. Obecnie pracuje jako asystentka naukowa na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorantką w Instytucie Sztuki PAN, była kuratorką wystaw takich jak Ekce Animalia w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jest współredaktorką czasopisma Art Mix, autorką blogów o zwierzętach w sztuce, Niezła Sztuka. Pracuje nad, właśnie to jest jakby tematem i zainteresowań, jest właśnie relacja zwierzę-człowiek. Bardzo zapraszam Państwa też do zabierania głosu w tej rozmowie, żeby nie jest to jakiś sztywny wykład. Zależało nam na tym, żeby włączać się Państwo też do rozmowy, do dialogu z artystką i z panią Dorotą Łagocką.
Dzień dobry, bardzo nam miło. Chciałam. Ustaliłyśmy, że będzie to taka raczej po prostu swobodna rozmowa między nami, do której Państwo jak najbardziej mogą się włączać, również wtrącać w międzyczasie. I tak myślę, że warto zacząć od tego w kontekście tej wystawy, że ta wystawa jest. Czy jakoś to może przestanie? Czy może bez mikrofonu, może tak będzie słychać? Ta wystawa jest symptomem pewnego zjawiska przemian w sztuce współczesnej, która dokonuje się mniej więcej od lat 60. I może taką najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o zwierzęta, jest to, że właśnie w latach 60. zaczęły być włączane w obręb sztuki, nie tylko jako wizerunki, nie tylko przedstawienia zwierząt, ale zwierzęta rzeczywiste, prawdziwe zwierzęta. Z jednej strony żywe zwierzęta zaczęły być uczestnikami sztuki, zostały włączone po prostu do działań artystycznych na zasadzie współaktorów, współuczestników, nawet poniżej współtwórców. Z drugiej strony strony martwe zwierzęta ich ciała stały się tworzywem sztuki, stały się materiałem sztuki i zaczęły też funkcjonować na innej zasadzie, ale również teraz, szczególnie od lat 90. i po roku 2000, co jest również związane z rozwojem animal studies, czy też human animal studies i antropozoologii, to jest zmiana postrzegania relacji ludzi i zwierząt, która oczywiście dokonuje się stopniowo. I właśnie o tym chciałyśmy porozmawiać w kontekście tej wystawy. Więc jak Państwo zauważyli, jeżeli już zdążyli Państwo tę wystawę obejrzeć, tutaj są prace, których właśnie martwe ciało zwierzęcia, czy też jego fragmenty, są tworzywem obiektów artystycznych, zostają włączone w obręb sztuki ciała zwierząt. I o to chciałam zapytać Natalię. O to właściwie skąd te ciała zwierząt się wzięły, co to były za zwierzęta, jak zostały pozyskane i dlaczego one się tutaj znalazły, dlaczego używasz jakby prawdziwych ciał zwierząt w swojej sztuce.
Ja wszystko jeszcze raz chciałam wszystko widać, bardzo miło, że Państwo przyszliście i już odpowiadam na pytanie Doroty. Ja w moich pracach używam przede wszystkim naturalnych materiałów, jeśli chodzi o obiekty. Do żadnej pracy żadne zwierzę nie zostało zabite. Myślę, że to jest dosyć ważny aspekt, ponieważ on rzutuje na sens tych prac. Było takie w moim życiu, kiedy współpracowałam z osobą, która preparuje zwierzęta zawodowo, głównie do muzeów. Preparuje zwierzęta, które padły bądź zostały uległy wypadkowi. I tak jak Państwo możecie na przykład zaobserwować sobie pół sarenki, w cudzysłowie sarenki, bo te złania, która jest tam po mojej lewej stronie. Jest to samica, która zginęła pod kołami auta. Obiekt powstał w ramach wystawy, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I w tym momencie duże znaczenie ma fakt, że była to konkretna sarna, łania, że była to konkretna samica, nie było to po prostu tylko i wyłącznie zabawa czysto formalna, ale również wykorzystanie sytuacji, która się przydarzyła na drodze. Podobnie jest z roślinami. One również pochodzą z runa leśnego, natomiast ja tego runa leśnego nie niszczę. Wykorzystuję miejsca, które uległy destrukcji podczas wycinki drzew. Moim zadaniem, ponieważ znaczy zadaniem, które sobie sama nałożyłam, jest wykorzystanie tego, co było, do stworzenia czegoś nowego. Wynika to w dużym stopniu z mojego dzieciństwa, które spędziłam w lesie i w którym taka dychotomia życia i śmierci była czymś bardzo naturalnym. No i także z wiedzy medycznej, która jakby da mi podstawy do biologicznych czy anatomicznych rozważań na temat tego, co mogłabym dalej Państwu powiedzieć.
Właśnie jeśli chodzi o tę Twoją drogę do sztuki jakoś poprzez medycynę i to, że w tych Twoich pracach ta organiczność, cielesność i w ogóle życie jest istotne w jakiś sposób, może mogłabyś o tym właśnie dwa słowa powiedzieć i co właściwie znaczy dla Ciebie to życie, w jaki sposób je rozumiesz w kontekście tej swojej sztuki?
Nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najłatwiej zacznę od tego, że do tworzenia ciągnęło mnie od bardzo dawna, praktycznie już kiedy byłam dzieckiem, starałam się wykorzystywać to, co znalazłam w lesie, bądź w Górskim Strumieniu, w miejscu, w którym mieszkałam. Niemniej jednak, ponieważ sama rodzina była związana z medycyną, jakoś tak siłą rozpędu znalazłam się na tych studiach. I w pewnym momencie doszłam do wniosku, że okej, medycyna jest fascynująca rzeczywiście, natomiast ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, większość rzeczy, które się robi, jest związana z standardami. Nie ma tam miejsca na swobodną kreację, nie wolno pójść krok do przodu, bo po prostu jest to niebezpieczne i słusznie. Doszłam do wniosku, że mi brakuje tej wolności. Jest bardzo dużo, o których chcę opowiadać, które chcę tworzyć, na które chcę zwracać uwagę. I wtedy zaczęłam zajmować się sztuką, w cudzysłowie, można powiedzieć, na poważnie, czyli już nie jako dziecko, tylko osoba dorosła, ukształtowana. Przez jakiś czas udawało mi się łączyć te dwie dziedziny, stąd doktorat, ale w pewnym momencie moja promotorka powiedziała, no Natalia, tak się dalej nie da, bo ty po prostu nie ma życia, nie da się po prostu robić jednej i drugiej rzeczy na 100%. Podejmij decyzję. Szczerze mówiąc, nie bałam się. Uwielbiam opowiadać o ważnych dla mnie rzeczach w taki właśnie sposób, wykorzystując różne media. Natomiast na pewno te 6 lat studiów medycznych, gdzie człowiek styka się z życiem w bardzo różnych formach i bardzo różnych jego etapach, zarówno z cielesnością ciała i tymi pozytywnymi, tymi negatywnymi aspektami, jak i momentami, kiedy ciało totalnie włada człowiekiem, kiedy człowiek jest totalnie od niego zależny, bardzo dużo mi dało. Jako człowiekowi, ale też jako artyście. I myślę, że to praktycznie w większości moich prac samoczynnie się pojawia, po prostu wychodzi jakby ze mnie.
Jeszcze chciałam zapytać o twoje podejście do natury, no bo natura w tych twoich pracach, właściwie we wszystkich, jest obecna i jest ważna. I jak do niej podchodzisz, ponieważ często funkcjonuje też takie, szczególnie właśnie w dużych miastach, wśród osób, które no nie mają jednak tak dużej styczności z naturą, ta natura jest w jakiś sposób idealizowana i a ty również wychowałaś się w taki sposób, że spędzałaś dużo czasu w lesie i obserwowałaś tą naturę w zasadzie przez całe życie i powiedz, jaki masz do niej stosunek i dlaczego ona w tych twoich pracach jest obecna?
Tak, to jest prawda. Istnieje bardzo duże ryzyko, że ludzie trochę myślą o naturze jak o raju. No to jest mit. Jest o tyle ryzykowne, że później w kontaktach ze zwierzętami o tym zapominamy i trochę robimy sobie im krzywdę. Moim zdaniem natura jest idealna, to nie znaczy, że jest idealnie dobra w takim kontekście, w jakim my to pojmujemy. Pojawiła się u mnie zupełnie naturalnie, ponieważ przez pierwsze 6 lat mojego życia mieszkałam w takim miejscu, które było praktycznie położone w lesie, bez prądu i bez często wody bieżącej, więc tak jakby ten las był moim tym zabaw. Potem przeniesienie do miasta było bardzo bolesne. Jak taki 7-latek trafił do ławki, musiał posiedzieć kilka godzin na kupie. Więc stąd te elementy się pojawiają. Ja myślę, że bardzo ważny jest kontakt z naturą dla nas wszystkich, dlatego że jesteśmy jej częścią. Często o tym zapominamy, często to negujemy. Często za bardzo skupiamy się na tym, co ma nam do powiedzenia nasz ośrodkowy układ nerwowy, a to jest tylko połowa naszej mądrości. Drugą połową jest nasze ciało, które mówi nam bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy i warto je słuchać. A o tym współcześnie często ludzie zapominają, bardzo często.
I jeszcze chciałam wrócić do tej materialności tych twoich prac, właśnie tej takiej organicznej cielesności, która jest w nich obecna, cielesności w sposób dosłowny roślinnej i zwierzęcej. I wydaje mi się, że tutaj właśnie, jeśli wracając do zwierząt, do ich ciał, jako tworzywa sztuki, i do tej historii sarny, którą, jak mówiłaś, została tamta praca, która się znajduje w tamtej części galerii, nie jest wyłącznie taką formalną zabawą z tym zwierzęcym ciałem, ale że ta historia sarny, która została potrącona przez samochód i która w zasadzie tylko była tak zniszczona, że tylko połowę można było, preparator mógł użyć, że ta cała historia tego konkretnego zwierzęcia ma znaczenie dla odbioru tej pracy. Jakbyś co byś mogła powiedzieć właśnie o twoim stosunku do tych konkretnych zwierząt, które jakoś w tych swoich pracach w jakiś sposób biorą udział?
Żebym dobrze rozumiała twoje pytanie, masz na myśli, czemu pojawiają się takie, a inne zwierzęta, czy chodzi...
Z jednej strony chodzi mi o gatunki, a z drugiej o zwierzęta jako jednostki.
To znaczy na pewno nie mam tak właściwie konkretnych gatunków, które interesowały mnie tylko i wyłącznie. Na pewno tych zwierząt pojawia się dużo, w sensie takim, że są to wszystkie zwierzęta, które, no może nie wszystkie, bo wszystkie też nie opowiadam, ale wiele gatunków, które pojawia się w polskich lasach, z którymi naturalnie miałam jakąś też jakiś kontakt. Tak, są to bardzo często te konkretne zwierzęta, jak w przypadku tej sarenki, ale na przykład tak jak też w przypadku Luny, gdy to projekt początkowo miał być opowieścią o wielkim gatunku i próbie zmiany świadomości społeczeństwa na temat wilków i ich prawdziwej natury. No a sprawa potoczyła się zupełnie inaczej i to była decyzja Luny, a nie moja.
No właśnie, bo to jest praca, tak, o której mówimy, która znajduje się na dolnym poziomie galerii. Nie wiem, czy wszyscy zdążyli ją zobaczyć, ale to jest praca, w której wilczyca staje się właśnie współuczestniczką tego procesu twórczego i ta wilczyca również ukształtowała tę pracę i zadecydowała o jej kształcie. I zwierzęta na zasadzie właśnie współuczestników zostały już w latach 60. zaczęto je wprowadzać do sztuki, choćby ten sztandarowy, taki znany przykład performance'u Josepha Boyce'a z kojotem, z udziałem żywego kojota z 74 roku. Ale wydaje mi się, że tutaj w tym porównaniu pracy Natalii z tą pracą Boyce'a jest taka istotna różnica, to znaczy Boyce w jakiś sposób instrumentalizował to zwierzę, zamknął kojota w galerii i oczywiście też zaczął zbudować z nim jakiś rodzaj relacji, i która w jakiś sposób była autentyczna, ale jednak to zwierzę zostało przetransportowane do zupełnie obcego sobie środowiska, do przestrzeni white cube'owej galerii i musiało się dostosować do pomysłu artysty. Natomiast u Natalii jest sytuacja zupełnie inna. To artystka jakby dostosowała się do wilczycy, to artystka poszła w miejsce, w którym ta wilczyca żyła i pozwoliła, również pozostawała na tyle otwarta, że pozwoliła tej sytuacji się ukształtować i potoczyć i również pozostałaś otwarta na zmianę kształtu tego projektu, czyli jakby pod wpływem tej relacji z wilczycą udało ci się przekroczyć, czy zrezygnować może z jakichś pierwotnych założeń. Może mogłabyś opowiedzieć, jak to w ogóle się działo, jak to się stało, co to jest w ogóle za miejsce, w którym ta wilczyca przebywa i jak to wszystko się potoczyło?
Wilczyca mieszka aktualnie w tak zwanym Wilczym Parku, niedaleko Poznania. Jest to takie miejsce, które należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pracują tam naukowcy, którzy zajmują się przede wszystkim wilkami, ale też żubrami. I tak jak wspominałam, postanowiłam zrobić projekt o gatunku, o wilkach. Nawiązałam z nimi współpracę. Posłuchali, powiedzieli, no dobra, pomysł fajny, ale warunek jest jeden, muszą cię zaakceptować wilki. Mówię, no dobra, zobaczymy. Przyjechałam na miejsce, nadal przekonana, że tak, ja wiem, o czym zrobię projekt, tak, w ogóle po prostu od początku do końca wiem, co chcę zrobić. Przyszłam do naukowców, po jakiś czas się rozmawiali, sprawdzili, że nie jestem totalnie szalonym człowiekiem, nie robię głupot i postanowili dopuścić do pierwszego kontaktu. I tak jakby ta sytuacja potoczyła się sama. W momencie, kiedy weszłam do wojery, kiedy pojawił się pierwszy kontakt, Luna zaakceptowała mnie od początku do końca. Zaczęła nawiązywać ten kontakt, coraz bliższy. Tak jak to robią też psy, lizaniem, skakaniem, przytulaniem się i tak dalej. Tak jak wspominałam wcześniej, Dorocie, kiedyś rozmawiałaś o tym projekcie, u mnie nie pojawił się ani jeden moment zawahania, ani jedna sekunda jakiejkolwiek obawy, że coś złego może się wydarzyć. Tak jakby to zaufanie pojawiło się od początku, pojawiło się naturalnie, nie było planowane. I ta relacja zaczęła się zacieśniać. I w tym momencie doszłam do wniosku, że ta historia o tyle jest na tyle ważna i mocna dla mnie jako człowieka, jako artysty i najprawdopodobniej również dla Luny, że opowiem o naszej relacji, o tej potrzebie bliskości, która się pojawia między nami, o tych godzinach spędzonych razem, które były naprawdę niesamowitym czasem. Samice dwóch różnych gatunków, wcześniej zupełnie się nie znające, nagle potrafią sobie usiąść wspólną drzemkę. Dwa słowa o Lunie. Luna jest starszą samicą wilka, nie jest bardzo stara, ale jest w pełni dojrzała. I od kilku lat żyje poza stanem. Tak jej się niestety życie ułożyło, że już do tego stada nie może wrócić. I jest zwierzęciem stadnym, w związku z tym ta potrzeba kontaktu, potrzeba bliskości jest u niej bardzo silna. W tym momencie instynkt drapieżcy, instynkt samozachowawczy zniknął w bardzo dużym stopniu. I stąd ten projekt.
A jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego ona tam trafiła do tego ośrodka?
To znaczy, Luna kiedyś była częścią większego stada, które było utworzone w tym ośrodku. Nie pamiętam dokładnie urazu, który był przyczyną tego, że ona tam trafiła. Niemniej jednak z przyczyn, o których chyba nie do końca wolno mi gadać, bo to nie moja historia, stado zostało rozbite. I dlatego stała się samotna.
Rozumiem, że ona już nie będzie w stanie wrócić do naturalnego środowiska nie. I tak po prostu zostanie. A ty zamierzasz jakby, bo projekt jako działanie artystyczne, powiedzmy, że już się zakończył dla ciebie, czy on będzie dalej trwał, czy mimo zakończenia projektu artystycznego będziesz dalej kontynuować tę relację z Luną, już jak w swoim życiu?
No, jak się z kimś ktoś zaprzyjaźni, to przecież się nie opuszcza. Także nie wyobrażam sobie braku kontaktu z Luną, na pewno. Czy z tego powstanie coś jeszcze pod kątem artystycznym? Nie wiem, ale no nie wyobrażam sobie, żeby już nigdy w życiu nie spotkać. Także na pewno ten kontakt będziemy utrzymywać.
To jest dość istotne jednak i też dość niesamowite, ponieważ w przypadku wielu prac artystycznych z udziałem zwierząt niestety jest tak, że w zasadzie trudno dotrzeć do informacji, skąd te zwierzęta się w galerii wzięły i co się z nimi stanie później, jakie są ich dalsze losy i niestety często są traktowane na tyle instrumentalnie, że po zakończeniu wystawy czy projektu artysta jakoś już nie za bardzo zamierza się tymi zwierzętami przejmować, zaczyna zajmować zupełnie nowymi projektami. I te zwierzęta zostają potraktowane czysto instrumentalnie. A tutaj jest to ważne, że to jest rzeczywiście taka autentyczna relacja, która będzie trwała właśnie ze zwierzęciem jako jednostką. Ale jeszcze może byś mogła powiedzieć o tym ciemnym pokoju, który się znajduje obok wideo z Luną i co tam właściwie się dzieje. Chociaż najlepiej by było, żeby mogli Państwo tam wejść, nie znając żadnego kontekstu i najpierw tam wejść i to zobaczyć, czy raczej usłyszeć i poczuć, a dopiero później się dowiedzieć, no ale może mimo wszystko powiedz.
To ostatnie pomieszczenie, nie wiem ile osób z Państwa tam dotarło, jest całkiem ciemne. Podłoże jest pokryte ziemią i ściółką leśną. No, ten zapach troszeczkę już jest mniejszy niż na samym początku, trochę mniejsze leści. Niemniej jednak włączone są wszystkie zmysły poza zmysłem wzroku, bo zarówno zmysł łęku, zmysł równowagi, trochę to podłoże jest nierówne. No i zmysł słuchu. Ja jeszcze zanim powiem, co tam dokładnie słychać, to jeszcze wspomnę o tym, że ponieważ my jesteśmy takim pokoleniem, które używa przede wszystkim wzroku, ktoś kiedyś prosił o pokolenie programowe, jest to zmysł używany najczęściej. W związku z tym jesteśmy jakby oswojeni z wieloma bodźcami ze świata zewnętrznego, odbieramy, po prostu wyzwyczajeni jesteśmy do tego, że oczekujemy się wzrokiem. W momencie, kiedy ten wzrok jest wyłączony, uczymy się używać innych zmysłów, te wiadomości, które odbieramy innymi zmysłami, docierają do nas w wzmocniony sposób. W tym pomieszczeniu słychać wycie, jak pewnie Państwo się domyślacie, bo dźwięki trochę dochodzą z domu. To, co jest ważne, to nie jest tylko wycie wilków, to jest dialog pomiędzy ludźmi a wilkami. Na samym początku wyją ludzie, właśnie ci naukowcy, którzy robią to od lat i znają różnice w takich, a nie innych sposobach bycia. I wilki mi odpowiadają. Nie słychać tego na pewno aż tak dobrze na głośnikach, by trzeba było być w lesie i posłuchać tego w naturze, ale głos wilka jest zupełnie inny niż głos ludzki i nawet nie chodzi o o siłę, ale chodzi o jakość dźwięków. Są to niesamowite przeżycie, jeśli się te wilki słyszy. Bardzo zachęcam Państwa do pójścia tego pomieszczenia. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że na moim wernisażu, wspominałam o tym, nie wiem jak później było, podczas kiedy wystawa trwała, bardzo dużo osób wchodząc z tego pomieszczenia, nie mając pojęcia o tym, że to jest dialog, zaczynało być. I wiem to stąd, że te osoby mi to opowiadały. Wchodziliśmy do tego pomieszczenia i po prostu tak jakby uruchamiało się to automatycznie. Także zupełnie taki niespodziewany aspekt, a dla mnie dużą pozytywną niespodzianką.
A jeszcze chciałam nawiązać do tytułu tej wystawy, czyli Leże, i do pracy, która znajduje się za nami i właściwie niestety jej nie widać, ponieważ jest przesłonięta ekranem. Ale to jest twoje leże, które sobie zbudowałaś i w którym spałaś podczas wernisażu. I chciałam cię zapytać o tę pracę również w takim kontekście używania fragmentów przyrody w sztuce. Znaczy, to jest w ogóle taka historia też, która się wiąże z land artem i w ogóle z granicą między przyrodą, między naturą a kulturą, między też działaniem artystycznym i jakimś działaniem pozaartystycznym, między wytworami przyrody i wytworami sztuki. I właśnie ta twoja praca, zresztą nie tylko ta jedna, ale może ona w szczególności, zupełnie jakoś zaciera granicę między takim artefaktem, obiektem sztuki, wytworem ludzkim, wytworem kultury, wytworem sztucznym, jak sama nazwa wskazuje, bo sztuka i sztuczny, a czymś zupełnie naturalnym, z naturalnego tworzywa, takim rodzajem gniazda właśnie, wykonanego takiej architektury zwierzęcej, no bo w zasadzie każde gniazdo, czy jakieś leże, budowane również przez na przykład szympansy, jest rodzajem architektury.
Myślę sobie tak, że zresztą kierując się wypowiedziami ludzi, którzy zajmują się definicją sztuki w naturze pod względem czysto teoretycznym, myślę, że ta definicja sztuki jako czegoś przynależnego tylko człowiekowi jest aktualnie troszkę się zaciera, czy zaczynam troszeczkę myśleć o tej sztuce. W moim życiu jest tak, że to, co robię w sztuce, jest odzwierciedleniem mojego życia, może to za mocno powiedziane, ale tego, kim tak naprawdę jestem, w jaki sposób działam, w jaki sposób funkcjonuję. Te rzeczy wychodzą ze mnie naturalnie, to znaczy nie zakładam sobie, no dobra, to teraz taki, a nie inny projekt zrobię, bo może teraz to jest na tobie. Tylko staram się od początku do końca opowiadać o rzeczach, które tak naprawdę są dla mnie ważne. Które są dla mnie naturalne. Nie siedzę się na żadną manierę, nic takiego, co po prostu staram się być sobą. Pomysł Leża pojawił się praktycznie w momencie, kiedy przyszłam tutaj i zobaczyłam miejsce projektu Zachęty, zobaczyłam te dwa piętra. I tak był kropką nad i tego wszystkiego, o czym tutaj opowiadam. Wykorzystałam materiał naturalny, inspirując się leżami zwierząt, stworzyłam takie miejsce, stałam się artystą gniazdującym. I co ciekawe, to leże spełniło też naprawdę swoją funkcję, ponieważ podczas wernisażu wykonałam pierwsze w życiu performance, bardzo się bawiłam, jak to się uda. Weszłam do środka i czas się zatrzymał. Miałam leżeć 15 minut, po pół godzinie Karolina przyszła na prawie, ale ty właściwie po prostu trochę długo leżysz, może byś wyszła. Także udało mi się zbudować rzeczywiście miejsce schronienia, miejsce takie, w którym się czułam komfortowo, bezpiecznie, nawet leżąc. Myślę, że na pewno jest to wytwór człowieka od początku do końca, więc jest w granicach sztuki, ale inspiracja była z natury.
Jest to wytwór człowieka, który również jest zwierzęciem, więc w zasadzie nie ma tutaj jakiejś takiej ścisłej granicy i również też można patrzeć na sztukę w kontekście ewolucyjnym. Znaczy, sztuka ma też swoje źródła ewolucyjne i również pewne jakby formy właśnie architektury, czy wytwarzania, czy jakiegoś rodzaju kreacji istnieją u innych gatunków. jak choćby trochę to twoje leże przypomina z jednej strony właśnie gniazda budowane przez naczelne, czyli naszych bardzo bliskich zoologicznie krewnych, z drugiej strony gniazda altanników, które być może części z Państwa już są znane. Altanniki to są ptaki, które przyozdabiają swoje gniazda w bardzo taki ciekawy sposób, znaczy te gniazda są w ogóle bardzo misternymi konstrukcjami, które również są przyozdobione różnymi rodzajami ornamentów w różnych kolorach, jakimiś przedmiotami, zarówno czasami jakimiś plastikowymi, na przykład niebieskimi zakrętkami od butelek, ale również owocami, kwiatami w różnych kolorach, które te ptaki układają właśnie w bardzo ciekawy sposób. I co jest istotne, każdy osobnik, znaczy te kompozycje są bardzo indywidualne i nie ma żadnych prawidłowości, które by były podyktowane ani genetycznie, ani uwarunkowane biologicznie, ani podyktowane jakimiś praktycznymi względami, więc te ornamenty są indywidualnymi kompozycjami. No. Więc wydaje mi się, że może na to twoje leże też można patrzeć właśnie w tym kontekście. No i w zasadzie my chyba na tym zakończymy i może ktoś z Państwa jeszcze będzie miał jakieś pytania, tak?
Jeśli można, chyba nie słychać, bo mam takie pytanie, które mi się nasunęło w tym fragmencie rozmowy o takiej dalszej odpowiedzialności za to zwierzę włączone w projekt. I mnie jakby budzi pewnie napięcie dosyć szczególne ta praca, w której wykorzystana jest pułań. Bo mówiła Pani właśnie o tym, że w Animal Studies jakby bada się tą granicę między człowiekiem a zwierzęciem. Jakby w takim kierunku, czy ona tak naprawdę jest bardzo ostra. I teraz pytanie, jakby skoro mamy dużą blokadę przeciwko wystawianiu na przykład ciał ludzkich, które są jakoś spreparowane na widok publiczny, to czy nie ma jakby podobnego napięcia przy ciału zwierzęcia? A pytanie, które jest krótkie, jest takie, czy Pani na przykład zamierza tą rzeźbę potem pochować? Znaczy, co zrobić z tą główką samą? Czy na przykład będzie w takiej zupełnie sztucznej, pozanaturalnej przestrzeni tak stała, czy trafi do piachu, czy co się z nią stanie?
Wie Pan, z tymi spreparowanymi częściami ludzkiego ciała to jest też, nie do końca tak jest, ponieważ z nimi stykamy się bardzo często w przestrzeniach pozagaleryjnych, a to jest jakby zupełnie odrębny temat. Natomiast jeśli chodzi o tą konkretną salę, ja wspominałam, że ona powstała, znaczy powstała już jakiś czas temu. Był to obiekt, który pojawił się na wystawie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. To była wystawa zbiorowa jeszcze na studiach. I ta sala pojawia się również tutaj. To znaczy tak, owszem, ja mogę okazać temu zwierzęciu szacunek i go pochować. Zresztą bardzo bliskie mi jest podejście do ciała zwierząt plemion, to może za mocno powiedziane, ale chociażby osób, które żyją w Kazachstanie, w górach, gdzie do zabitego zwierzęcia ma się na tyle duży szacunek, że wykorzystuje się go od A do Z. Czyli od jednego włoska na grzbiecie, po ścięgna, kości, wnętrzności, wszystko. Natomiast ponieważ jest to historia, która jest dla mnie w jakiś sposób ważna, wydaje mi się, że dokonanie pochowania tego ciała w tym momencie byłoby zupełnie inną historią, to znaczy dokonamy jakiejś ceremonii. A ja chcę nadal ludziom zwracać uwagę na tą konkretną sytuację. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, bo moje prace czasami się zmieniają. Ona też troszeczkę wygląda na początku inaczej. Ale na chwilę obecną nie. Myślę, że chciałabym jeszcze komuś pokazać tą historię i opowiedzieć dalej.
Tylko pytanie, czy to nie jest instrumentalizacja podobna u Boisera? Bo Pani tutaj zwracała uwagę na tą różnicę, a tutaj gdyby, no ta sama też jakby nie ma tutaj prawa głosu. W sensie jakby no, w ten sposób, że jakby to jest dla Pani ważne, chcę to Pani pokazywać. Tak gdyby ja nie mówię tego w charakterze zarzutu, broń Boże.
Nie,
ja tak, tylko chodzi o to, czy tutaj też nie mamy. Czy ta instrumentalizacja cały czas nam nie grozi, jak w takim rodzaju sztuki?
Ja myślę, że to potem wszystko zależy od interpretacji. Ja nigdy w życiu nie powiedziałabym, że moja sztuka, czy w ogóle sztuka większości artystów, ma mieć tylko jeden, jedyny i prawidłowy odbiór i analizę i nazwijmy to ocenę, tak? Dlatego też bardzo byłam przeciwna analizie wierszy, jak mówią widzą, ponieważ moim zdaniem interpretacja jest bardzo płynna, jeśli chodzi o sztukę i to nie tylko sztukę wizualną. Nie narzucam żadnego spojrzenia z góry. Absolutnie nie.
Mi się wydaje, że ten problem, który Pan poruszył, no to jest taki problem symbolicznej wagi martwego ciała, w ogóle martwego ciała, zarówno ludzkiego, jak i zwierzęcego. Przy czym, jeśli chodzi o sztukę, to wydaje mi się, że jednak główna granica przebiega w tym momencie tego, czy dokonywana jest krzywda, bo oczywiście istnieją również takie podejścia przeciwne jakiejkolwiek przemocy wobec zwierząt i używaniu ich w sztuce, również przemocy symbolicznej i w ogóle jakiejkolwiek instrumentalizacji znaczeniowej i symbolicznej zwierząt w jakikolwiek sposób, ale to jest oczywiście jakby niekończąca się opowieść i tutaj jakby każda rejestracja zwierzęcia, każdy jego wizerunek mógłby zostać w skrajnej formie potraktowany jako taka instrumentalizacja i przypisanie temu zwierzęciu jakichś znaczeń. Ale istotniejsze mi się wydaje to, i istotniejsze było, jest chyba dla samych zwierząt, czy po prostu one zostały skrzywdzone i dla tej sarny no nie ma większego znaczenia jednak, co z tym jej ciałem zrobimy. Ważniejsze było to, co się działo z nią za życia i może moment śmierci, ale również wydaje mi się, że takie prace, jak ta praca Natalii, czy na przykład takie fotografie Steve'a Bakera, który fotografuje właśnie zwierzęta zabite przy drodze, mogą być takimi swoistymi epitafiami dla tych zwierząt i właśnie takimi rodzajami nagrobków czy upamiętnienia, ponieważ te anonimowe zwierzęta giną masowo na grobach, a tutaj z jednej strony to konkretne zwierzę zostaje jakoś upamiętnione, zauważone w ogóle, ta jego śmierć w ogóle została zauważona i to też mi się wydaje istotne.
Dla mnie te prace też trochę, podobnie jak ten tutaj, ta figura rzeźba, która może jeszcze bardziej to pewnie podkreśla, są jakąś pewną próbą właśnie symbolicznego przywrócenia do życia. Też nie jest istotne zawsze, że ten wilk jest odtworzony z użyciem skóry wilczej. To nie jest istotna taki weryzm materiałowy dla artystki. Natomiast w pewnym sensie on jakby jest przywrócony. Nie wiem, historia o nim jakby żyje dalej i poprzez wystawianie tej rzeźby jakby może być ciągle od nowa opowiadana. Ja raczej tak patrzę na te obie z tych rzeźb. I też dla mnie ta informacja, że artystka nie dąży tutaj do odtworzenia zabitego, tam nie odtwarza całej łani, która nie wiem, ostała się tylko w połowie, ale tutaj jest tak, to jest odlew, bo o tej pracy to było mniej mówione. Jest odlew i skóra użyta nie jest skórą wilczą. Jest to jakby idea wilka, nie wiem, jakiegoś ruchu, jakiegoś też konkretnego, nie żywego zwierzęcia. Może Natalia powiesz coś więcej właśnie o tej rzeźbie?
To znaczy, ja rzuciłam się takie zdanie chyba dzisiaj wypowiadając się, że używam szczątków, czyli tego, co było, do stworzenia czegoś nowego. Czegoś, co ma być. No, tak to jest prawda, to jest tutaj wilka, tak to jest prawda, to nie jest jego futro. I zupełnie nie o to chodzi. Ja nie bawię się w preparatora. Nie jest moim zadaniem zdefiniowanie gatunku, pokazanie go od początku do końca takim, jakim był. To zupełnie nie jest moja droga. Raczej właśnie tak jak powiedziała Magda, czy Dorota również, troszkę innymi słowami. Nie mielibyście Państwo okazji poznania na przykład historii tej sady, nie mielibyście Państwo okazji poznania dotyku, bo moje prace też można dotykać futer różnych zwierząt. Czy one są anonimowe w pewnym sensie? Ja nie nadawałam imion, to nie były zwierzęta, które znam, ale tak jakby opowiadam ich historię, staram się zwrócić na nie uwagę. No i właśnie, trochę przywrócić te szczątki do życia.
Jeszcze jakieś pytania do artystki, do...
Albo komentarze.
No właśnie.
Może ktoś tam chce się z czymś...
Chciałam się spytać, czy o tą pracę wideo, która jest na dole, z Kiszycą. Bo zastanawiam się, bo to jednak był rodzaj zamkniętego terenu, ośrodka Wale, Kiszyca jest wykluczona do zasady już i właściwie ona jest już trochę oswojona, prawda?
Tak.
I mam takie pytanie, czy byłaby naturze wejście w stado i próba stworzenia jednak takiej, znaczy w stado podejrzewam, że też mogłoby być to, że myślała pani w ogóle o takiej sytuacji.
No, to znaczy, już pani odpowiada na pytanie. Ja nigdy nie mówiłam, że ten wilk jest dziki. To znaczy, pojawiło się parę opisów tej pracy, gdzie ktoś w bliżej niewiadomych powodów tak napisał. Od początku nie ukrywałam, że jest to wilk z rezerwatu. Metafora to chyba nie jest najlepsze słowo, bo na blisko się pojawiła naprawdę. I dla mnie to bardziej ma znaczenie to, że wilk, nawet jeśli jest oswojony w sensie takim, że zna ludzi, zawsze jest wilkiem, to jest dzikie zwierzę. Już będę na drugą część pytania. Są tacy ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo, tym, o czym pani mówi, czyli wchodzą tak jakby w wilcze stada i starają się, niektórzy nawet z bardzo dużym powodzeniem, być poniekąd członkami tego stada. Pomysł byłby super, bardzo chętnie bym tego kiedyś spróbowała, ale to są przede wszystkim najpierw lata przygotowań. Język zwierząt to przede wszystkim język ciała. I tutaj ma znaczenie na przykład gnięcie dwóch, trzech mięśni, które oznacza zupełnie co innego niż dwóch innych. Zresztą teraz się tego uczę, ponieważ przygotowuję inny projekt dotyczący tej wymowy ciała międzygatunkowej. Więc myślę, że podejście na zasadzie, no to dobra, to idę do lasu i spróbuję, po prostu by się dla mnie dobrze skończyło, bo byłabym dobrym obiadem. Ale nie wiem, co przyniesie przyszłość. Jest to na pewno fascynujące, jest kontakt z dzikimi wilkami, ale najpierw trzeba bardzo, bardzo dużo się nauczyć, bardzo dużo się o nich dowiedzieć. Najprawdopodobniej budować też ten kontakt z wilkami, które są mniej niebezpieczne, żeby się od nich uczyć tego ich języka.
No i jeszcze wchodzi postać kamerzysty, prawda? To jest jedna osoba.
Znaczy kamera często... Tak, czasami kamerzysta było, ale...
W tej sytuacji jest chyba kamera, bo ona się porusza...
Tak. Tak, znaczy, bo to jest tak, tutaj Państwo widzicie tylko kilka kadrów z tego projektu. Projekt początkowo był filmem, który był pokazywany w Orońsku w zeszłym roku, natomiast myśmy tutaj z Magą zdecydowały, że te pomieszczenia pozwalają na wycięcie kilku kadrów. Akurat ten kadr, w którym ten, jakby na tej ostatniej ścianie, to jest kadr, w którym był kamerzysta, ale bardzo często kamera po prostu była. Ona była zawieszona u góry, albo sobie stała i tej osoby trzeciej z nami nie było. Ale na pewno, jeśli ktoś jest, kto może wyostrzyć obraz, to się przydaje.
To może jeszcze na koniec byś nam zdradziła, uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego projektu z jakimś innym gatunkiem, czy inną jednostką, z którą obecnie pracujesz, wchodzisz w relacje?
Projekt, na którym teraz pracuję, dotyczy przede wszystkim nazwijmy to w skrócie mądrości i wiedzy ciała. To konkretne zwierzę to roślinożerca od początku do końca, czyli koń. Wbrew pozorom o wiele łatwiej jest nam wejść w kontakt ze zwierzęciem, które jest drapieżnikiem, bo mamy bardzo podobną mowę ciała. U koni, jako roślinożerców, ta mowa ciała jest zupełnie odmienna. To znaczy pewne gesty, które wykonujemy i zakładamy, że są przyjazne, dla konia są motywami związanymi z agresją. Także bardzo dużo pokory się teraz uczę i cierpliwości. No, projekt jest dopiero, można powiedzieć, zaczęty, ale na pewno go doprowadzę do końca.
Też te twoje projekty są takimi swoistymi projektami badań etologicznych, prawda? Czyli psychologii zwierząt, psychologii relacji między.
Tak, mnie bardzo fascynuje psychika zarówno ludzi i zwierząt. Mamy bardzo dużo takich przełożeń z jednych stad na drugie, bo my jesteśmy też bardzo stadni. Ludzie często nie lubią myśleć o sobie w ten sposób. No ale taka jest nasza biologia, tego nie uciekniemy. Mnie fascynuje życie od początku do końca, jego aspekt psychiczny, jego aspekt cielesny, no i wokół tego praktycznie wszystkie moje prace krążą.
Czy jeszcze pan chciał coś?
Tak, znaczy ja chciałem jeszcze jedno takie pytanie o rzecz, która się też pojawiała mocno do rozmowy, mianowicie to rozróżnienie między naturą a kulturą, bo pani na końcu wspomniała, że to jest dosyć płynne, ale rozmawiając, gdyby było widać taką wyraźną opozycję. I mam pytanie, jak na przykład prawne, bo przecież większość środowiska nawet leśnego jest czymś, co jest zagospodarowane, jest jakoś kontrolowane przez człowieka, to, że bierze pani materiał też jakby z miejsca po wycinkach. Często też widać, że to nie jest taka natura, powiedzmy, jakaś taka dzika pierwotna, której już praktycznie nie ma w ogóle. Czy ten problem też jest dla pani istotny? To znaczy tego, że to, gdzie jest natura, gdzie jest kultura, jest czasem często trudne do zupełnie do określenia.
Ja wiem, że trochę jedno zdanie powiem, zanim oddam na pani mikrofon. Mi się wydaje, że część z tych prac mają zwrócić uwagę, że właśnie niekoniecznie trzeba, nie wiem, szukać, nie wiem, gdzieś jakiegoś amazońskiej dżungli, żeby takiej dzikości doświadczyć. Jest ten film Nad schodami, gdzie kadry powstały w parku, właściwie w mieście, w Katowicach. Także jakby to wtopienie się, takie sensualne wejście w naturę może zaistnieć też właśnie niekoniecznie w, nie wiem, w środku Puszczy Białowieskiej, gdzie jest rezerwat i mamy jakieś tam nadzieję, że to rzeczywiście jest ta jeszcze ostatek takiej bez ingerencji człowieka przyrody. Myślę, że to tutaj nie ma takiego naiwnego ze strony Natalii postulatu, że takie, czy konieczne jest szukanie tej dziewiczej części natury, której już jest coraz mniej, tylko raczej pewnie może postulat, że można ją odnaleźć też i w takich już tych popsutych fragmentach też.
Ja myślę, że naruszanie takiej właśnie zupełnie pierwotnej natury, jak pan wspomniał, tymi zwracono obu, z mojego punktu widzenia jest po prostu nieetyczne. I tak jak powiedziała Magda, tak naprawdę no szukajcie, znajdziecie. Jeśli ktoś tak naprawdę chce mieć bliski kontakt z naturą, może wejść z nią wszędzie. To jest prawda. Intymność, czyli ten film, który jest nad schodami, jest takim zapisem kontaktu z bardzo bliskim miejscem. Zachowań takich, które używamy podczas kontaktu z drugą osobą, kiedy chcemy okazać jej bliskość, sposób dotykania, zachowanie się w danym miejscu, jest to jakby odzwierciedleniem tego, co robimy, kiedy jesteśmy z kimś nam bliskim. Jest to tak, jest to park, który jest w centrum Katowic, chociaż na filmie chyba tego nie widać. Myślę, że dyskusja na temat tego, co jest jeszcze naturą, a co jest sztuką, to jest temat rzeka. Zresztą w zeszłym roku Dorota organizowała taką konferencję, na której był to temat bardzo gorący i bardzo dużo osób się wypowiadało i wypowiedzi były bardzo skrajne. Przypuszczalnie jest to troszeczkę indywidualny sposób patrzenia. Nie sądzę, żeby dało się wszystko dokładnie zdefiniować. Myślę, że w życiu, jak w sztuce i w naturze, 2 plus 2 to jest między 3 a 5. I ta granica jest po prostu przesuwalna.
Czy jeszcze ktoś? Jeżeli nie, to chciałam bardzo podziękować Natalii i Dorocie za dzisiejszą rozmowę. Jakbyś, mam nadzieję, że to dzięki niej odbiór wystawy jakoś państwo będą mieli szerszy o wiele. Zapraszam teraz na film, który wybrała też Natalia, film w reżyserii Jima Thatchera, Wilki u naszych drzwi, powstał w 1997 roku. Możemy go tutaj pokazać dzięki uprzejmości Discovery Channel i pana Marcina Ziółka. Bardzo dziękuję.
Ja
muszę
pytać, czy można się kłaść
No właśnie, to było też takie pytanie a propos leża, które jest dosyć istotne. Ja kiedy biłam to leże, zastanawiałam się właściwie po co to robię. Stąd powstała idea performance. To jest moje legowisko, moje prywatne. I tylko ja bym mogłam spać.
Zapraszamy.